Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. W 17 miastach rusza pilotaż programu Mieszkanie Plus. Rząd w Katowicach zainaugurował oficjalnie program budowy lokali mieszkalnych. W środę podpisano pierwsze listy intencyjne w tej sprawie. Premier Beata Szydło w Katowicach powiedziała, że jest to oferta skierowana do polskich rodzin, młodych ludzi, do średniej klasy, do wszystkich, którzy chcą mieć własne mieszkanie.
To jest szansa na to, by mieć własne mieszkanie. W krótkim czasie za cenę, która nie przekracza możliwości finansowych tych osób. Tak jest pomyślany ten program, żeby we współpracy z samorządami, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, realizować w bardzo krótkim czasie, bardzo szybko, budowę mieszkań dla przeciętnej polskiej rodziny, dla tych wszystkich, którzy dzisiaj marzą o własnych czterech ścianach, a ze względów finansowych ich po prostu na to nie stać.
Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki podkreślił, że program będzie stymulował wzrost gospodarczy, a także służył społeczeństwu.
Mieszkanie Plus jest jednocześnie działaniem i związanym z rozwojem gospodarczym. Stymuluje do rozwoju branżę budowlaną, branżę konstrukcyjną, architektoniczną, branżę materiałów budowlanych, czyli kilkanaście procent polskiego PKB, kilkanaście procent procentowo polskiego PKB w większym stopniu ma szansę dzięki temu programowi mieć dużo wyższy wzrost, ale z drugiej strony jest to właśnie program, który ma, tak jak pani premier powiedziała, służyć społeczeństwu. My chcemy służyć społeczeństwu i chcemy poprzez to jednocześnie też, szanowni państwo, budować klasę średnią.
Pierwsze mieszkania w ramach rządowego programu powstaną między innymi w Katowicach, Poznaniu, Radomiu, Starogardzie Gdańskim, Wałbrzychu i Wrześni. Prokuratorzy przeanalizują wszystkie dotychczasowe postępowania dotyczące reprywatyzacji, zapowiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Na konferencji minister sprawiedliwości prokurator generalny zaprezentował mapę dzikiej prywatyzacji, między innymi z zaznaczonym adresem kamienicy odzyskanej przez rodzinę prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Minister podkreślił też, że w warszawskiej prokuraturze przeanalizowano już wszystkie sprawy wyłudzeń nieruchomości, w tym wielu dziesiątek kamienic w stolicy. Dodał, że są już efekty tych prac.
Ta analiza, która została przeprowadzona w prokuraturze warszawskiej, doprowadziła do podjęcia decyzji o prowadzeniu kilkudziesięciu kolejnych śledztw, które gdyby nie ta dobra zmiana, czyli przywrócenie właściwej struktury i miejsca prokuratury w sferze polskiej organów ścigania, organów wymiaru sprawiedliwości, zapewne nigdy nie spotkałyby się z profesjonalną oceną i merytoryczną decyzją związaną z ich podjęciem i prowadzeniem.
Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zaznaczył, że jest ponad 100 postępowań karnych w sprawie reprywatyzacji w Warszawie. Wyjaśnił, że 13 postępowań prowadzonych jest przez prokuraturę wrocławską, a 41 przez prokuraturę warszawską. We wrześniu na polecenie Zbigniewa Ziobry powołano łącznie 3 zespoły prokuratorskie do spraw warszawskiej reprywatyzacji w prokuraturach regionalnych wrocławskiej i warszawskiej oraz w prokuraturze krajowej. W Elblągu został w środę zaprezentowany projekt budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W prezentacji wzięli udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Mierzeja ma połączyć Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Plany zakładają, że będzie miała ponad kilometr długości i 5 metrów głębokości. Kanał ma umożliwić wpływanie do morskiego portu Elbląg jednostek o parametrach morskich, to jest zanurzeniu do 4 metrów. Długości 100 metrów i szerokości 20 metrów. Koszt programu oszacowano na 880 milionów złotych. Minister Marek Grubarczyk powiedział, że aspekt geopolityczny to najważniejszy argument na rzecz budowy kanału.
Aspekt niezwykle ważny dla naszego kraju to wschodnia granica Unii Europejskiej, granica NATO, która jest w 100% kontrolowana przez stronę rosyjską. To rzecz niedopuszczalna, żeby bezpieczeństwo było w taki sposób zagrożone i to jest nasz główny argument, który przedstawiamy Unii Europejskiej, który znajduje w pełni zrozumienie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ludności, a przede wszystkim granicy Polski i Unii Europejskiej. Będzie ten projekt wykonany zgodnie z prawem unijnym, w 100% w porozumieniu z Komisją Europejską, a przede wszystkim ze wszystkimi normami środowiskowymi.
Wracamy do przedsięwzięcia niezwykle ważnego zarówno z punktu widzenia Elbląga, jak i całego kraju, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
przedsięwzięcia, które wpisuje się w szerszy obraz, w szerszy projekt naszej polityki społecznej i gospodarczej. Zawsze mówiliśmy, odnoszę to do Prawa i Sprawiedliwości, że Polacy powinni mieć równe szanse, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, gdzie żyją, że trzeba prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju. Ta polityka zrównoważonego rozwoju to nie tylko słowa, nawet nie tylko dystrybucja środków publicznych, w tym środków europejskich, ale także pewne konkretne projekty. I ten projekt się w tą politykę, w szczególności w tej obecnej wersji, która jest nazywana planem Morawieckiego, doskonale wpisuje.
O przekopie Mierzei Wiślanej i utworzeniu kanału żeglugowego od lat zabiegają samorządowcy z Warmii i Mazur, szczególnie władze Elbląga. Jest to także realizacja jednej ze sztandarowych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Geotermia toruńska, mimo że jest unikatem w skali światowej, ma problem z przyłączeniem się do systemu ciepłowniczego w mieście. Rozmowy z firmą EDF Polska z francuskim kapitałem, która jest właścicielem sieci przesyłowej w Toruniu, trwają od 2009 roku i wciąż pojawiają się nowe bariery, poinformowała dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz-Mańk. Firma EDF za rządów PO-PSL podpisała porozumienie z polskimi inwestycjami rozwojowymi w sprawie finansowania projektu budowy nowej elektrociepłowni gazowej. Dokument nie uwzględnia jednak wykorzystania ciepła geotermalnego. Według prawa energetycznego istnieje obowiązek przyłączenia do sieci ciepłowniczej odnawialnego źródła energii. Wciąż nie ma odpowiedniego rozporządzenia, które by taki obowiązek nakładało, mówi dyrektor Lidia Kochanowicz-Mańk.
Ten, który jest wytwórcą ciepła i jednocześnie posiada sieć przesyłową, tak jak to jest w Toruniu, może stawiać bardzo wiele barier na to, żeby takiego przyłączenia dokonać. Tak, to znaczy może na przykład wskazać bardzo odległe miejsce przyłączenia, co już nie będzie opłacalne, bo trzeba wybudować na przykład 10 czy 14 kilometrów linii przesyłowej. Może prosi na przykład o podanie i wykonanie analizy oddziaływania źródła odnawialnego na sieć ciepłowniczą, czego na przykład geotermia Toruń nie może wykonać, ponieważ wiedzę i wsad, żeby taką analizę wykonać, ma ten, kto ma sieć, czyli firma EDF. Więc tutaj, że tak powiem, są ogromne bariery, żeby przyłączyć takie źródło ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego.
Obecnie przepisy umożliwiają firmom z obcym kapitałem, do których należy większość sieci cieplnych w dużych miastach w Polsce, skutecznie blokowanie przyłączenia do ich sieci źródeł odnawialnych. Problem i konieczność działań dostrzega minister środowiska profesor Jan Szyszko.
Takie są uwarunkowania prawne, które trzeba jednak będzie zmieniać. Interes Polski, a szczególnie polityka klimatyczna wymusza na nas to, aby geotermia stała się priorytetem. A więc geotermia jako priorytet musi mieć odpowiednie również uwarunkowania prawne.
Pomimo tych trudności dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis ma nadzieję, że za 2 lata ciepło ze złóż geotermalnych popłynie do odbiorców. Czerpanie energii z tego źródła to olbrzymie korzyści dla Torunia. Może obniżyć także emisję CO2 i mieć czystą i przede wszystkim tanią energię. Jacek Kurski został nowym prezesem TVP. Konkurs na szefa telewizji publicznej rozstrzygnęła Rada Mediów Narodowych. Kurskiego poparło 4 członków Rady. Przewodniczący Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Joanna Lichocka i Grzegorz Podżorny. Przeciwko był Juliusz Braun. Jacek Kurski zaprezentował bardzo ciekawy, dynamiczny program działania telewizji, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański.
Bardzo serdecznie gratuluję panu Jackowi Kurskiemu tego osiągnięcia. Bardzo mnie osobiście cieszy to, że pan Jacek Kurski wyciągnął wnioski z różnych uwag, które słyszał z różnych stron i zaprezentował bardzo ciekawy, dynamiczny program działania telewizji. A szczególnie mnie też cieszy to, że ta jego dynamika będzie służyła wspieraniu tego, co jest dla mediów publicznych najważniejsze, mianowicie uszczelnieniu abonamentu. Załatwieniu sprawy kluczowej dla przyszłości mediów publicznych w Polsce.
Chcę, żeby Telewizja Polska łączyła Polaków wokół wielkich celów, żeby była nośnikiem rzetelnej informacji, dobrej rozrywki i dobrej edukacji, zadeklarował po ogłoszeniu wyników prezes Jacek Kurski. Uczynki miłosierdzia rozbudzają w nas potrzebę i zdolność do czynienia wiary żywą, powiedział Ojciec Święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież otworzył cykl kateches poświęconych uczynkom miłosierdzia. Jezus mówi, że za każdym razem, kiedy karmimy głodnych i poimy spragnionych, kiedy odziewamy osobę nagą i przyjmujemy obcego, kiedy odwiedzamy chorego albo więźnia, czynimy to jemu, zaznaczył papież. Wskazał, że Kościół nazwał te gesty uczynkami miłosierdzia co do ciała. Oprócz tego jest też 7 innych uczynków miłosierdzia, tak zwanych co do ducha. Papież zapowiedział, że szczegółowo omówi je w kolejnych katechezach.
Nie musimy udawać się w poszukiwaniu nie wiadomo jakich wyczynów, które trzeba dokonać. Lepiej jest zaczynać od najprostszych, jakie Pan nam wskazuje, jako najpilniejsze. W świecie dotkniętym niestety wirusem obojętności, dzieła miłosierdzia są najlepszą na nią odtrutką. Wychowują nas bowiem do wrażliwości na najbardziej elementarne potrzeby naszych braci najmniejszych, w których obecny jest sam Jezus.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty powiedział:
bracia i siostry, przeżywając jubileuszowy rok miłosierdzia i korzystając z darów Bożej miłości, prośmy Ducha Świętego, aby rozpalał w nas pragnienie spełniania każdego dnia uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy, abyśmy odpowiadali na tę miłość, niosąc ją najbardziej potrzebującym. Pamiętajmy, że wszystko, co czynimy braciom, czynimy samemu Chrystusowi, który w nich jest. Niech Jego błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
Biskup Rzymu zaapelował również o położenie kresu konfliktowi w Syrii. Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.